Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi, przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni, pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Rozmawiam z panem profesorem Krzysztofem Szałuckim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, z myślą o dobrych radach dla studentów rozpoczynających swoją karierę, jak zostać znanym i uznanym ekonomistą?
Skończyłem 4. liceum ogólnokształcące w Gdyni, gdy przyszło mi zdawać maturę i zastanawiać się nad tym, jak ma potoczyć się dalsza moja w tym względzie kariera, chyba zadecydowały dwie rzeczy, a mianowicie wiara w to, co chcę robić, gdy skończę studia, oraz przekonanie, że predyspozycje, które ewentualnie posiadałem w liceum ogólnokształcącym, pozwoli mi w sposób szczęśliwy studiować. Może zacznę od tego pierwszego, to znaczy, gdy miałem lat 19, chciałem bezwzględnie i bezwarunkowo być nauczycielem. To był imperatyw. Ja nie myślałem o żadnym innym zawodzie. W związku z tym wydawałoby się, że powinienem podjąć studia, gdzie jest wykładana dydaktyka, gdzie przygotowuje się kogoś, kto nauczycielem chce być. Lecz złożyło się tak, że wśród wielu sposobów analizowania wówczas siebie, a 19-latek ma tendencję do analizowania siebie w różny sposób, wyszło mi jednak, że powinienem studiować na Wydziale Ekonomicznym, wtedy ekonomiki transportu, gdyż uwielbiałem matematykę, niezły byłem z historii, no i język obcy opanowałem w dostatecznie dobrym poziomie, aby zdawać egzaminy wstępne na ten wydział. Ponadto mieszkam w Gdyni, zatem na co dzień oglądałem styki różnych środków transportu. Mam tu na myśli oczywiście transport morski, kolejowy, samochodowy, i to wydawało mi się strasznie pasjonujące i wydawało mi się, że powinienem poczynić takie rzeczy. W związku z tym kładło mi się do głowy, że nie będzie najgorzej, gdy będę studiował nauki ekonomiczne w ówczesnym oczywiście wydaniu, gdyż to chyba trzeci powód, aczkolwiek stawiam to bardzo żartobliwie, a mianowicie bardzo mi się podobały dziewczyny z liceum ekonomicznego. Bardzo. Przechodziłem parokrotnie, nawet dziennie obok nich i wydawało mi się, że będzie to coś ciekawego na życie. Potem się coś innego okazało, to nie miało najmniejszego znaczenia, ale dla 19-latka tak właśnie było. Gdy jednak przyszedłem na Wydział Ekonomiki Transportu, stała się rzecz niesłychana, albowiem niesłychanie dobrze mi się tu studiowało. Atmosfera lat 70. była tutaj nieprawdopodobnie dobrze odebrana. Wówczas bardzo atmosfera była bardzo prostudencka, ogromnie wiele ludzi ze zrozumieniem studiowało wtedy nowe trendy, jakie dawały lata 70. i powiem szczerze, że chyba nic tak mi w życiu nie zapadło do głowy jak studia. Byłem szczęśliwym studentem i wydawało mi się znów, że połączenie mojej pasji do dydaktyki plus studia plus przekonanie, że to jest to, co chcę robić i spełniam tym swoje marzenie, były tym, co zadecydowało, że dzisiaj oceniam właściwy wybór. to, co stało się potem, gdy skończyłem studia, to zbieg bardzo wielu okoliczności, ale muszę powiedzieć, że w trakcie studiów po drugim roku spotkałem pana profesora Jana Majewskiego, który ukształtował mnie i moją osobowość na tyle silnie, że stał się dla mnie mistrzem nad mistrzami i mimo, że wiele lat w końcu nie pracowałem na uczelni, bo realizowałem swój pierwszy zamysł, byłem nauczycielem, to jednak ciąg do nauki stał się w pewnym momencie równie ważny jak ciąg do dydaktyki, a z czasem może nawet poszło w stronę nauki, a nie w stronę dydaktyki, chociaż to chyba się równoważyło w pełni. W tym czasie w katedrze Jana Majewskiego pracowało wielu bardzo, bardzo zdolnych, utalentowanych ludzi. Dzisiaj już nie ma nikogo z nich. Ja jestem i nie wiem, dlaczego tak jest, ale Jan Majewski przekazał mi katedrę z powodów mi zupełnie nieznanych. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale to dawało mi asumpt, wiarę w to, że to, co sobie wymarzyłem i to, co chcę, żeby było ciągiem dalszym mojego uczenia się, spełniło się. W międzyczasie poznałem wielu ludzi, którzy inaczej pojmowali gospodarkę niż to było w latach 60., 70., tym bardziej 80. Moja długoletnia, powiem, przyjaźń z panem profesorem Olgierdem Wyszomińskim spowodowało, że zajęliśmy się na początku lat 90. praktyką transportu publicznego zbiorowego, czyli prościej komunikacji miejskiej. Doszło do wielkich zmian w tym zakresie. Uczyniliśmy to pod kierunkiem nieżyjącej już Franciszki Cegielskiej, która to nadała ochronkę do naszych reformatorskich, w cudzysłowie i nie, pomysłów. Myśmy urynkowili tę niełatwą dziedzinę, czego efekty może lepsze i gorsze dzisiaj widzimy na całym obszarze od Sopotu do, powiedzmy, Rumi czy kawałki Wejherowa. To spowodowało, że dalsze myślenie, czy zawód, który wybrałem w swoim życiu, jest zawodem właściwym, przestało być już pytaniem, stało się retoryką. Tak, to było to. Pracując na Uniwersytecie Gdańskim, byłem pewnie dumny z tego, że tutaj pracuję, dlatego że gdy przyszedłem tutaj do pracy, to patrzyłem na tych, którzy byli już doktorami czy docentami, jak wówczas się mówiono, że to byli ludzie, których patrzyłem jako na pewien wzorzec dla mnie. Potem stanąłem w ich gronie, co było znowu spełnieniem pewnych już nie wczesnych, ale takich dążeń jako człowieka jeszcze młodego, ale nie młodzieńca. I to się ziściło, to znaczy oni mnie przyjęli do swojego grona, ale też ja już też miałem jakieś swoje myślenia, to znaczy miałem też jakieś dążenia, których nie widziałem jeszcze, gdy zacząłem pracować i studiować, a potem pracować. Potem zdarzyła się rzecz dość niespodziewana, mianowicie los mnie połączył z panem doktorem Mirosławem Krajewskim, dziś już nieżyjącym, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przetransformowało to nasze wspólne myślenie na finanse wszelkich oblicz. Zacząłem dość mocno iść w kierunku tego, co na wydziale moim nie było za mocne. To znaczy tutaj uprawiono ekonomikę, organizację, akurat finansów nie, dlatego że to uprawiono na sąsiednim wydziale. On przeszedł z sąsiedniego wydziału na nasz i zaczęliśmy to dość mocno rozwijać. Efektem tego niespodziewanym było to, że pan prezydent Wojciech Szczurek zaproponował mi pełnienie funkcji.
O to za chwilę zapytam, panie profesorze, ale jeszcze wróćmy do tych dydaktycznych ciągot. Zapoznałem się z wieloma opiniami studentów. Ma pan opinię bardzo surowego egzaminatora, ale jeszcze z mnie bardziej jest podkreślane, że ma pan opinię świetnego wykładowcy.
No to jest to marzenie z lat młodzieńczych, to znaczy gdzieś chyba zrzucę to na geny. Mianowicie w mojej rodzinie było kilku nauczycieli, ale nie znałem ich, bo to byli ludzie, którzy zmarli dużo przed moim urodzeniem, ale chyba moja mama mi przekazała te geny. To jest szczęśliwy obszar. Natomiast muszę tu powiedzieć rzecz, która częściowo tłumaczy to, że to jednak w rodzinie jest. Moim wujem, mamy bratem, był pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, pan docent dr Jan Winkleski, który zajmował się dydaktyką na geografii. Nie miał na żadnego wpływu, to nie o to chodzi, że ja nie, a natomiast tego nawet nie wiedziałem, co on robi. Natomiast w momencie, gdy zrozumiałem, w którą stronę iść, nagle się pojawiła jego postać, która w postaci książek do dydaktyki gdzieś jakieś tam na mnie wrażenia zrobiło. Natomiast z porządku ekonomii, z porządku gospodarki wynika chyba to, że uważam, że nie wolno studentom pobłażać. Trzeba być absolutnie rzetelnym, sprawiedliwym, ale wymagającym. I to z kolei na inną rzecz rzutuje. Moim zdaniem pozytywnie, aczkolwiek to o sobie nie mogę od tego mówić. Mianowicie do katedry garną się ludzie o dość wysokim współczynniku inteligencji. To znaczy nie przychodzą to ludzie tu przypadkowi. Mam możliwość i zaszczyt kierować katedrą o potencjale dość ludzi o dość dużym współczynniku rozumienia tego, co się dzieje, i żaden z nas nie ma poglądu, że należy robić dydaktykę dla niej samej, nie wymagać, jakoś tam przelecieć. To wszystko nie miało nigdy miejsca, a nawet gdyby miało miejsce, ja bym natychmiast to zwalczał. Natychmiast. Uważam, że jest to jest nasza profesja. Tego nie wolno w żaden sposób robić źle, a to, co powinniśmy potrafić, to robić wykłady, ćwiczenia, konwersatoria na wysokim poziomie merytorycznym, ale też wymagać od studentów tego właśnie problemu.
Za 2 tygodnie, panie profesorze, minie 16 lat, od kiedy zaczął pan przygodę z miastem, w którym pan mieszka, z Gdynią. Jest pan skarbnikiem w zarządzie Gdyni. Odpowiedzialność za budżet rzędu 1 300 000 000 zł musi być wielką odpowiedzialnością.
Tak, to prawda, że Tego nie przewidziałem, że się tak to w tą stronę skończy. Natomiast nie ma wątpliwości, że to jest duża sztuka ekonomiczna. Właśnie tak kształtować budżet, tak go wykorzystywać, a w efekcie tak doprowadzać do bogactwa mieszkańców czy narodu szerzej, aby to wszystko się właściwie kształtowało. No, nie chcę mówić, że teoria jest trudna, ale teoria połączona z taką praktyką jest wyjątkowo trudna i niewdzięczna. To znaczy pewne rzeczy nie wychodzą z istoty i trudności ich. Trzeba się ratować pewnymi wiadomościami niespotykanymi ani w podręcznikach, ani też w myśleniu logicznym. Po prostu wybiegać trzeba przed problem, żeby go pozytywnie zakończyć. No ja jestem naprawdę wdzięczny panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi, że mi zaufał. 11 lat to już jest dość dużo. No i trzeba sobie powiedzieć, że nawet jak przegram, to nie będzie to, to będzie to, to jakaś tam wygrana, mimo że no, jest coraz trudniej, pieniądz jest coraz trudniejszy, skończyły się łatwe pieniądze europejskie, zaczęły się wymagania, które dotąd nie miały swojego jakościowego wymiaru, chyba nigdy w historii Rzeczypospolitej.
Regionalna Izba Obrachunkowa niedawno pozytywnie oceniła budżet Gdyni, ale skarbnikowi nie drży ręka, jak podpisuje weksel na 67 milionów złotych. Jak się kładzie spać i wie, że miasto jest zadłużone na 615 milionów złotych, no, domyślam się odpowiedzi, ale liczby robią wrażenie.
To znaczy tak, Regionalna Izba Obrachunkowa co roku kwituje, w związku z tym co roku jest problem zatwierdzenia czy też pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. To nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo to się po prostu wysyła i czeka. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie Gdyni, ono wynosi, co prawda, 516 milionów złotych, ale to jest tylko 44% dochodów, a proszę pamiętać, że 60% jest ten limit, do którego można zadłużyć dochody, a większość, jeśli nie wszystkie miasta duże w Polsce, mają go właśnie w tych granicach. Także Gdynia znajduje się jeszcze w stosunkowo dobrym położeniu. Natomiast ja patrzę na inne rzeczy, jaką jest przede wszystkim płynność finansowa. Ta z kolei pozwala prowadzić inwestycje i codzienną działalność miasta w sposób niezagrożony, a zatem tak długo, jak są parametry spełnione, które ustawa przewiduje od dolnej strony, tak, czyli nie od strony 60 z góry, tylko 60 z dół, tak długo nic nie grozi takiemu miastu. Zdecydowana większość miast mniej więcej ma zadłużenie tej wielkości. Skąd ono wynika? Ono wynika przede wszystkim z tego, że weszliśmy do Unii Europejskiej, pojawiły się pieniądze, które trzeba było dofinansowywać. Nie można było prowadzić działalności operacyjnej, eksploatacyjnej w mieście i jeszcze korzystać z pieniędzy inwestycyjnych europejskich, nie biorąc kredytów. To było niemożliwe. No i tak to jest. Tutaj nie ma, każdy skarbnik powie, że to jest jedyna prawdopodobnie w jego myśleniu możliwość pójścia do przodu. No my z Gdyni myślę, że wykorzystaliśmy to dość zacnie. Natomiast spłacamy w tej chwili więcej niż bierzemy, czy inaczej mówiąc, nasz zadłużenie co roku spada dość istotnie. Oczywiście tego się nie da zrobić w jednym roku, to trzeba znowu tyle, ile się zadłużało, prawdopodobnie tyle trzeba będzie lat spłacać to, ale współczynniki wskazują, że rytm jest dobry. Pytanie, co będzie, jak przyjdzie ostatnie otwarcie, czyli 2014-2020, co będzie dalej, jak pokierujemy wówczas tą rzeczą, ale na razie tego nie wiemy.
Panie profesorze, jak spędza pan wolny czas?
No ja jestem zakochany w sporcie. Jestem po prostu fanem piłek. Dokładnie dwóch, a mianowicie nożnej i siatkowej. I w zasadzie w tym całym moim spojrzeniu na świat te dwa sporty zawsze stanowiły istotę rzeczy. Ja po prostu gram. Gram za wszelką cenę, co powoduje, że nie zawsze domownicy są ze mnie zadowoleni, ale jak długo będę miał kondycję, tak długo będę uprawiał te dwa sporty. Dawniej miałem kolegów do tego. Dzisiaj już ci koledzy zniknęli, zostałem na boisku sam. No i rzeczywiście moim towarzyszem, towarzyszką jest ściana po prostu, którą biję nogą i ręką, jak długo się da. No i to jest wszystko. No, uwielbiam również pływać.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.